Wiesław Bieniek, urodzony w 1935 roku. Mój ojciec i wojenna bizneswoman. Urodziłem się 14 września 1935 roku w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 58. Ojciec Wacław, Polak, nie Żyd, był inżynierem lądowcem, po studiach w Berlinie. Matka była Żydówką. Dziadek ze strony matki był kupcem. Babcia Róża, jego żona, prowadziła dom. Mieszkał z nami jeszcze Julian, młodszy brat mamy. W sierpniu 1939 roku całą rodziną wybraliśmy się do Urli pod Warszawą i tam wypoczywaliśmy. Ostatni raz w wolnej Polsce. Było nas czworo, razem z moim przyrodnim bratem, 14-letnim Ryszardem. Gdy wybuchła wojna, wróciliśmy do Warszawy. Tego momentu nie pamiętam. Pamiętam uderzenie bomby w budynek przy ulicy Widok 5. Przebywałem w tym czasie z wieloma ludźmi na parterze tego budynku w jednym z mieszkań. Nalot przeżyłem dlatego, że bomba uderzyła we frontową fasadę. Dom pozostał tylko częściowo zburzony. Zginęły dwie kobiety, które znalazły się bezpośrednio w zasięgu eksplodującej bomby. Zachowało się sporo z rodzinnych fotografii. Jedna z nich, ulica Widok 5. Rumowisko. Tyle zostało z naszego przedwojennego mieszkania po bombardowaniu. Ojciec uparł się, że musi zostać w naszym mieszkaniu, aby naprawić walizkę. Moja matka, brat przyrodni i ja zeszliśmy do sąsiada na parter. Bomba lotnicza, uderzając w fasadę, przebiła ścianę główną, dwie ściany boczne. Po czym wybuchła. Na piętrze zginęły dwie starsze panie. Ojciec mój, przywalony ścianą, uratował się dzięki temu, że trzymał w ręku młotek i jego ręka w chwili wybuchu była wyciągnięta do góry. Był wtedy 45-letnim mężczyzną. Przeżył cudem i po rynnie zjechał z piętra na dół. Ja swoje ocalenie zawdzięczam ojcu, który niemal na siłę zmusił nas troje do zejścia na dół, zanim uderzyła bomba. Po kapitulacji Warszawy zamieszkałem z żydowskimi dziadkami na Chmielnej w Warszawie. Niestety tego okresu nie potrafię zrekonstruować. Później dziadkowie z wujkiem znaleźli się w warszawskim getcie. Nie pamiętam, czy wzięli mnie ze sobą, a ojciec później mnie wyciągnął z getta, czy zrobił to od razu. Miałem tak zwany dobry wygląd i dlatego nie musiałem siedzieć w szafie czy pod łóżkiem, jak moi rasowi rówieśnicy, co nie znaczy, że nie groziło mi niebezpieczeństwo. Nie pamiętam, kiedy znalazłem się na ulicy Widok 3, otoczony niemal matczyną miłością pani Anny Hojnowskiej, znajomej ojca, właścicielki restauracji Pod Cyranką. Pani Hojnowska była to kobieta niezwykłej dobroci, o czarującym uśmiechu. Świadoma zapewne, co ją czeka za przechowywanie żydowskiego dziecka, postanowiła zapewnić mi bezpieczeństwo. W przeciwieństwie do innych żydowskich rówieśników, żyłem jak polskie dzieci. Przychodziłem do restauracji, spacerowałem po Warszawie, często zaczepiany przez niemieckich oficerów. Oni głaskali mnie po głowie i częstowali słodyczami. Ciocia, bo tak zwracałem się do pani Anny, chciała uratować moją mamę, Elżbietę. Wynajęła jej mieszkanie przy ulicy Widok 7. Z restauracji Pod Cyranką przynoszono jej jedzenie. Ale mama nie słuchała dobrych rad i pomimo złego wyglądu często przychodziła do restauracji. To przyczyniło się do jej aresztowania w 1942 roku. W tym samym czasie gestapo aresztowało mojego ojca. Został osadzony na pawiaku, gdzie spędził około 2 miesięcy. W czasie jednego ze spacerów zobaczył moją matkę. Wymienili pozdrowienia. Ojciec wrócił z pawiaka, matka niestety nie. Okoliczności jej śmierci pozostały nieznane. Ojciec po wyjściu z więzienia nadal pomagał ciotce w prowadzeniu restauracji. Otrzymał informację, że matka zginęła. Poznał pewną panią i się z nią ożenił. Żona mieszkała na ulicy Wilczej w Warszawie. Ojciec przeprowadził się do niej. Do pracy w Cyrance przychodził codziennie. Któregoś dnia zjawiło się dwóch funkcjonariuszy gestapo i pytali o ojca. Ciotka nie podała im jego adresu, tłumacząc, że nie wie, gdzie ojciec mieszka. Poszli do dozorcy domu. Ten zapewne podał im ten adres, bo za chwilę ściągnęli rikszę i pojechaliśmy do ojca. Otworzył drzwi. Chwilę z nim rozmawialiśmy. Pamiętam, że zapytali ojca o byłą żonę. Powiedział: moja żona była Żydówką. Gestapowcy pożegnali się z ojcem, po czym ponownie wsiedliśmy do rikszy i jakby nic się nie stało, Niemcy odjechali. To, co nastąpiło niedługo potem, można było łączyć z poprzednim zdarzeniem. Był wieczór. Ciotka położyła mnie spać. Usłyszałem dzwonek do drzwi i szwargot niemiecki. Niemcy przyszli, aby mnie zabrać. Ciotka z wielką determinacją rozpoczęła walkę o mnie. Walka była długa i prawie beznadziejna. Wreszcie Niemcy zostali przekupieni złotem. Byłem uratowany. Ciotka była w stanie zrobić dla mnie wszystko, a ja byłem za mały, aby uświadomić sobie, jak bardzo mnie kochała. Niedługo po tym zdarzeniu, po wyjściu z kawiarni na krakowskim przedmieściu, natknęliśmy się na patrol, złożony z SS-mana i granatowego policjanta. Kazali mi wejść do bramy i ściągnąć spodenki. Byłem obrzezany. Ciotka oświadczyła, że miałem problemy ze stulejką i podczas zabiegu okazało się, że trzeba usunąć napletek, co zostało wykonane przez chirurga. Policjant, granatowy, przekonał Niemca, że sprawa jest czysta i znowu udało się wyjść z opresji. Ojciec brał udział w paru akcjach pomocowych podczas powstania w warszawskim getcie. Pewnego razu zabrał mnie na teren dogorywającego getta. Z dostaniem się tam nie było problemu. Brama była otwarta. Nikt jej nie pilnował i po chwili byliśmy na terenie getta. Widziałem płomienie. Wydobywały się z budynków. Widziałem grupę Niemców prowadzących cywilów. A wokół się paliło. Bojowiec się ostrzeliwał. Ojciec widział wieżyczkę czołgu, lufą zwróconą do tyłu. Zgniotła bojowca. Ojciec opowiadał wiele lat później. Widziałem kobiety skaczące z okien z dziećmi. Niemcy strzelali do nich jak do kaczek. Pamiętam, nagle niedaleko od nas, z prawej strony, pojawiła się Wanna. Niemiecki samochód bojowy z karabinem maszynowym na masce. I pamiętam, że niemiecki oficer krzyknął ku nam: raus! Ojciec złapał mnie za rękę i zaraz z grupą Polaków dopadliśmy muru. Serce waliło mi ze strachu. Czekałem na śmiertelną serię. Tymczasem Niemcy odjechali, nie robiąc użytku z broni. Udaliśmy się z ojcem na przystanek tramwajowy. To było już poza gettem i pojechaliśmy do domu. Mieszkanie ciotki było miejscem spotkań konspiracyjnej grupy KEDYWU AK. Członkowie grupy wychodzili stamtąd na akcje w przebraniu kominiarzy albo umazani wapnem, jako robotnicy. Kiedyś jeden z członków tej grupy czyścił pistolet, gdy usłyszeliśmy dzwonek i zaraz: policja, otwierać! Mima pistolet rzucił pod tapczan i czekał. Dwóch funkcjonariuszy policji granatowej pytało o mojego przyrodniego brata, Ryszarda. Gdy dowiedzieli się, że Rysiek przebywa w Niemczech na robotach rolnych, pożegnali się i wyszli. Mima mógł spokojnie zająć się pistoletem i przygotować go na kolejne akcje. Hanna Rybicka, zajmująca się historią KEDYWU, nic nie wie o spotkaniach grupy KEDYWU na ulicach Widok, ale Wiesław Bieniek pamięta. Matka Mimy, kobieta o nazwisku Skorynina, imienia nie pamiętam, była znajomą ciotki. Mima, jej syn, był porucznikiem AK. Gestapowcy dopadli go w Warszawie na Czackiego. Niemcom wydał go kolega. Podjechał na Czackiego samochód z Niemcami. Mima uderzył Niemca. Jeden z kolegów Mimy obecny na miejscu zdarzenia, zdołał uciec. Nie strzelano do niego. Ranny Mima trafił do szpitala. Prosił lekarza: niech mnie pan nie ratuje. Ciężko ranny zmarł. Matka Mimy poszła z nami do prosektorium. Widzieliśmy ciało jej syna. Zmasakrowane. Towarzysze Mimy z AK postanowili pochować go uroczyście. Byliśmy z ojcem na pogrzebie. Zdążyliśmy bezpiecznie wyjść z cmentarza. Kilka minut po naszym wyjściu Niemcy otoczyli cmentarz, ale nas nie złapali. Mowa o cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Po wojnie czytałem książkę Ryszarda Podlewskiego Droga przez piekło, opisującą walki o Stare Miasto podczas Powstania Warszawskiego. Znalazłem w niej rozdział Sierżant Pietrek ocalał. Pietrek, pseudonim, został zaczepiony przez patrol niemiecki. Chcieli go zabić. Wyciągnął broń, położył trupem dwóch Niemców i uciekając wpadł do bramy naszego domu, widok 3. Wbiegł na podwórze, a potem na boczną klatkę schodową, żeby dostać się na dach. Ale nikt nie chciał mu otworzyć włazu, więc postanowił ostrzelać Niemców, których kilkudziesięciu wpadło na podwórze, żeby ująć go żywego. On parę razy strzelił w ich kierunku, a gdy ocenił swoją sytuację jako beznadziejną, odbezpieczył granat, który eksplodował, wyrywając mu rękę. Niemcy rannego wraz z urwaną ręką zabrali do szpitala. Za kilka dni koledzy z AK go odbili. W czasie powstania walczył. Był u nas w domu, rozmawiał z ojcem i pokazywał miejsce, gdzie stracił rękę. W czerwcu 1943 roku ojca nie było w domu. Dzwonek do drzwi i walenie do drzwi butami. Byliśmy w trójkę, to znaczy ciotka Nina, Hela i ja. Do mieszkania weszło trzech drabów. Po przeprowadzeniu rewizji i znalezieniu szminki zrobionej z łuski naboju wyprowadzono nas z domu. Zaprowadzono na komendę policji na krakowskim przedmieściu. Ciotka z Helą były przesłuchiwane w innych pomieszczeniach niż ja. Mną zajął się oficer niemiecki. Pytał, jakie gazetki czyta mój ojciec. Odpowiedziałem, że ojciec zna doskonale język niemiecki i czyta tylko niemieckie gazety. Funkcjonariusz, który mnie przesłuchiwał, zachowywał się przyzwoicie i ani razu mnie nie uderzył. Wyprowadzono nas na podwórze, kazano wejść do samochodu podobnego do naszej Nysy. Potem wrzucono za nami łopaty i powiedziano: jedziemy do tłuszcza. Panie zareagowały płaczem. Ja siedziałem zupełnie obojętny. W pewnej chwili Hela powiedziała: jesteśmy na Szucha. Auto się zatrzymało i zostaliśmy wprowadzeni do podziemi siedziby gestapo. Były tam cele, tak zwane tramwaje. Krzesła w celi stały w rzędach. Pamiętam, że całą noc coś się działo. Albo wrzucali do celi ludzi pobitych w czasie przesłuchań, albo wyciągali ludzi na przesłuchania. Nieludzko zmęczeni dotrwaliśmy do rana. Rano gestapowiec wyczytał nasze nazwiska i zostaliśmy wprowadzeni do pokoju przesłuchań. Na stoliku były bykowce i inne narzędzia tortur. Gestapowiec sprawdził, czy umiemy się modlić, a gdy test wypadł pomyślnie, powiedział, że jesteśmy wolni. Wówczas ciotka zaczęła mu dziękować. A wtedy oprawca powiedział, że to decyzja wyższego stopnia, a on ją tylko wykonuje. I zaznaczył: gdyby to ode mnie zależało, to ja bym ci pokazał, na co mnie stać. Musieliśmy jeszcze wrócić do celi po drobiazgi osobiste. Przy okazji dostaliśmy parę grypsów, które ciotka zaniosła pod wskazany adres. I zostaliśmy wypuszczeni. Patrzymy na prawo. W odległości 150 metrów stoi dorożka, a na koźle obok woźnicy siedzi mój ojciec. W tej chwili poczułem, że dostałem drugie życie. Wyjście z Szucha, z celi śmierci, to praktycznie było niemożliwe. Poczułem, z jaką determinacją ojciec walczył o moje życie, a przy okazji o życie ciotki i Heli. Na dwa dni przed wybuchem Powstania Warszawskiego poszliśmy z ciotką do Muzeum Narodowego, gdzie korzystaliśmy z tak zwanego mikroklimatu. Był tam basen zbudowany przez Niemców na wypadek działań wojennych i konieczności gaszenia pożarów. W drodze powrotnej, na wysokości ulicy Kruczej, spostrzegliśmy dwóch gestapowców z bronią maszynową i psem. Ciotka w pierwszym odruchu chciała zboczyć w lewo w Aleje Jerozolimskie. Ja natychmiast zareagowałem w porę i to był ruch prawidłowy, bowiem Niemcy przeszli obok nas spokojnie. Okazało się, że dwie bramy dalej został zastrzelony żołnierz niemiecki. Poszliśmy do swojego mieszkania, a Niemcy zabrali zwłoki żołnierza. Nie było żadnych represji. Za dwa dni wybuchło powstanie warszawskie. W dniu wybuchu powstania ojciec zdążył na widok około 17:30. Z ojcem, ciotką i jej wychowanicą siedzieliśmy w piwnicy aż do 4 października, czyli do kapitulacji powstania. Mimo bombardowania nasz dom nie ucierpiał. Ciotka w czasie powstania realizowała się znakomicie. Karmiła żołnierzy i licznych uchodźców z Woli i Powiśla bulionem własnej produkcji – Ninabur. Po powstaniu doszliśmy piechotą do dworca zachodniego. Wagonami towarowymi pojechaliśmy do Pruszkowa.